Iza Serafin, dzień dobry. Ta towarzysząca nam od wielu miesięcy pandemia koronawirusa skutecznie zatruwa życie milionom ludzi na całym świecie. Zabiera zdrowie, pracę, powoduje ogromny chaos we wszystkich chyba dziedzinach naszej egzystencji. I cała ta sytuacja fatalnie też wpływa na życie młodych ludzi. Z badań wynika, że to uczniowie i studenci właśnie. To jest ta grupa osób, która chyba najbardziej odczuła skutki tego globalnego strachu przed koronawirusem. Zamknięte szkoły i uniwersytety całkowicie zmieniły ich tryb życia. Wielu musiało zrezygnować ze swoich dotychczasowych planów związanych chociażby z rozpoczęciem nowej pracy, podjęciem praktyk czy pójściem na staż. Co, jak trafnie ujął nasz dzisiejszy gość, spowodowało chaos w dochodzeniu do dorosłości. I o tym właśnie będziemy dziś rozmawiać z pedagogiem, terapeutą Robertem Ćwikowskim z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noesis w Białymstoku. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Proszę koniecznie zostać z nami. To może na początek posłuchajmy historii 20-letniej Igi, która najpierw wyjechała za granicę, tam trochę popracowała, wróciła do Polski, dostała się na swoje wymarzone studia w Krakowie i tam chciała w październiku rozpocząć to swoje dorosłe życie, uczyć się, poznawać nowych ludzi, no i pracować w tym pięknym mieście. Niestety wróciła do rodzinnego Białegostoku i znów mieszka z rodzicami. Posłuchajmy.
Wymarzone studia w Krakowie. Dostałam się na Uniwersytet Jagielloński na psychologię, o której marzyłam od dawna i razem z rodzicami znalazłam mieszkanie blisko uniwersytetu. Miałam chodzić na zajęcia, po jakimś czasie może znaleźć weekendową pracę i zacząć takie niezależne życie. Niestety po 2 tygodniach chodzenia na uczelnię okazało się, że wszystkie zajęcia są przeniesione na formę zdalną, a po jakimś czasie zamknięto też gastronomię, jak i handel i jeśli chodzi o szukanie pracy, to też był problem.
No i teraz wróciłaś i mieszkasz z rodzicami. Wróciłaś do Białegostoku i mieszkasz z rodzicami.
Tak, dokładnie. Teraz znowu mieszkam tu, gdzie mieszkałam przez większość swojego życia, w tym samym pokoju, w tym samym mieszkaniu. Część moich rzeczy jest w Krakowie. Tutaj wzięłam ze sobą tyle, co się zmieściło do walizki. Na początku miałam przyjechać na trochę, ale w sumie zdecydowałam, że zostanę do świąt, bo mając lekcje w formie zdalnej, w sumie bez sensu siedzieć samej w pustym mieszkaniu, więc już wolę siedzieć z rodziną.
No i jak się z tym czujesz? Chciałaś rozpocząć dorosłe życie w Krakowie, z dala od rodziców, pracować, poznawać nowych ludzi, wynajęłaś to swoje wymarzone mieszkanie. Jak się teraz czujesz, kiedy wróciłaś do domu i jesteś w punkcie wyjścia, jak w ogólniaku jest? Jak to na ciebie działa?
Myślę, że najtrudniejsze jest to, że nie mogę poczuć tej niezależności, którą często się czuję wyjeżdżając na studia, bo znowu jestem w rodzinnym mieście, a przede wszystkim też nie mam pracy, która pozwoliłaby mi w jakiś sposób trochę się uniezależnić, a tutaj niestety muszę polegać nadal na rodzicach, co na pewno jest pewną niedogodnością. Na dodatek jest mi przede wszystkim smutno, ponieważ część moich znajomych jest tu w Białymstoku, część z kolei jest w innych miastach, a z kolei na studiach nikogo nie poznałam, więc tak w sumie zarówno w Białymstoku nie mogę się za bardzo z nikim spotkać, jak i jeśli byłabym w Krakowie, to też nie mogłabym się z nikim za bardzo spotykać, bo jeszcze tych ludzi nie znam tak w sumie.
No i trochę też jest problem z taką finansową niezależnością, bo chciałaś pracować, być na swoim, a teraz jesteś na garnuszku rodziców z powrotem.
Tak, na pewno, w szczególności, że już trochę doświadczenia przedtem z pracą miałam i wiem, że taka praca pomaga po prostu poczuć dorosłość, że tak powiem. I właśnie się uniezależnić. Wiadomo, rodzice pomagają finansowo z mieszkaniem czy innymi rzeczami, ale jednak mając pracę można kupować rzeczy dla siebie i nie martwić się tym, bo to jednak są własne pieniądze. Teraz niestety nie mogę tego realizować i mam nadzieję, że niedługo przynajmniej część restrykcji zostanie zniesiona, pandemia trochę się uspokoi, żebym mogła znaleźć tę pracę i zacząć przynajmniej częściowo to dorosłe życie.
Zacząć dorosłe życie. Zapewne wielu młodych ludzi chciało, ale pandemia zniweczyła te plany niestety, podobnie jak wiele innych. Na przykład jakich? To pytanie do naszego gościa, pedagoga, terapeuty Roberta Ćwikowskiego.
Należałoby też spojrzeć na to, że poza chorobą pandemia wpłynęła też na takie społeczne, emocjonalne i psychiczne samopoczucie młodych ludzi. Czyli tak naprawdę zmieniła bardzo mocno te trzy sfery. Jeżeli mówimy o drodze ku dorosłości, pokonujemy pewne etapy, ale takim kluczowym, najważniejszym momentem przejścia z okresu dojrzewania ku dorosłości jest po prostu opuszczenie rodzinnego domu, zamieszkanie samemu, próba podjęcia takiej stabilizacji finansowej. Jak to młodzi ludzie mówią, zaczynamy wtedy żyć na własną rękę i ta droga została zatrzymana w tym
Wielu
okresie.
Młodych ludzi bardzo czeka na ten moment, ich rodzice zresztą też.
Tak, to jest moment bardzo ważny dla każdego młodego człowieka, zwłaszcza, że jest to moment wymarzony, wytęskniony, wyczekany i nagle zostało to zatrzymane. A młodzi ludzie, jak wiadomo, nawet tak z poziomu rozwojowego gonią do przodu, chcą iść do przodu, chcą odkrywać świat, poznawać ten świat i tutaj nagle zostali zatrzymani. To się wiąże z wieloma emocjami, które doświadczają. Ważną taką emocją, którą odczuwają praktycznie wszyscy, którzy znajdują się w tej sytuacji, jest to żal. Bo żal informuje nas o utracie czegoś lub kogoś, więc tutaj utraciliśmy coś, co było zaplanowane, wymarzone, wytęsknione.
To też ci młodzi ludzie, którzy na przykład rozpoczęli swoją pierwszą pracę w jakiejś restauracji, pubie czy w wielu innych miejscach, które teraz są zamknięte. No i te prace stracili.
Albo nie zdążyli podjąć.
Albo nie zdążyli podjąć.
Droga ku dorosłości składa się z trzech etapów. Właśnie edukacja, czyli chodzenie do szkoły, uczenie się, zdobywanie wiedzy, planowanie, czy podejmę kolejną drogę edukacji, czy ją zakończę i podejmę już pracę. Uczenie się tak naprawdę czegoś, co w przyszłości będzie mi trochę kształtowało i też będzie decydowało, jak będzie moje życie wyglądało. No, w tym momencie ta edukacja została zatrzymana. Albo może nie zatrzymana, a wygląda inaczej. Młodzi ludzie nie są przyzwyczajeni do takiej formy, bo bardzo często wygląda to tak, że siedzą ludzie przed komputerem młodzi i słuchają wykładów właśnie pod kołdrą albo gdzieś tam na podłodze w kącie. W tradycyjnej formie jesteśmy w szkole. Oprócz tego rozmawiamy z innymi, poznajmy autorytety, doświadczamy różnych innych jeszcze bardzo ważnych elementów, które nas kształtują. Ten moment został zmieniony. I to tak bardzo mocno.
I się studiuje na przykład na Jagiellonce, będąc gdzieś tam w swoim pokoju, w łóżku, na jednym z białostockich osiedli. A jakie to konsekwencje powoduje w życiu, w emocjach tych młodych ludzi? O tym już za kilka minut. O chaosie w dochodzeniu do dorosłości rozmawiamy dziś z pedagogiem, terapeutą Robertem Ćwikowskim. Chaosie spowodowanym, tak jak powiedzieliśmy, pandemią oczywiście, która zniweczyła wiele także zawodowych planów młodych ludzi i nie tylko młodych. No nie mogą normalnie studiować, nie mogą pracować, bo na przykład restauracje czy bary, gdzie znajdowali często zatrudnienie, są teraz zamknięte. Co to dla nich oznacza? Zatrzymanie na pewnym etapie zawodowego i społecznego rozwoju? Uwstecznienie?
Może uwstecznienie? Nie. Ja bym tego tak nie rozpatrywał w tych
kategoriach. Za
mocne. Za mocne, tak. Aczkolwiek być może będą takie osoby, które szczególnie mocno przyjmują te trudności, które się teraz pojawiły i pojawiają się tak ciężkie emocje, że mogą się zatrzymać albo rzeczywiście zrobić ten krok do tyłu.
Dlaczego mówię
rozwoju.
O tym uwstecznieniu? Dlatego, że wyobraziłam sobie taką młodą studentkę, która w normalnych warunkach ubrałaby się, poszła na tę swoją Jagiellonkę, spotkała się z ludźmi, poszła na ten swój kurs samoobrony, na który się już zapisała, a ona teraz nie wychodzi w ogóle z łóżka, leży w piżamie i słucha wykładów z Krakowa gdzieś tam. I dlatego mi się tak z tym uwstecznieniem to skojarzyło.
Myślę, że bardziej zaczekaniem, przeczekaniem, zatrzymaniem takim. Pojawiają się tutaj też emocje związane z utratą nadziei. To jest dość takie ważne, aby umieć to u siebie rozpoznać, czy rzeczywiście coś takiego się pojawia u młodego człowieka, że czuję taką bezsilność, bezradność, nie wiem co zrobić, nie wiem jak długo to będzie trwało. Pojawiają się różnego rodzaju frustracje, niepokoje. No i tak, i to jest to, co powoduje, że no, młodzi ludzie nie wiedzą co dalej robić. Niektórzy czekają, niektórzy się buntują, niektórzy szukają sposobów, żeby funkcjonować w tych warunkach, które w tej chwili są. Na pewno jest to okres, który powoduje, że nie rozwijają się tak jak powiedzmy osoby od nich starsze, które miały to szczęście rozwijać się w tych normalnych, że tak powiem, trochę w cudzysłowie warunkach. Rzeczywiście trudność z podjęciem pracy, z praktykami, ze stażem. Znam osoby, które już wcześniej miały poopłacane, po przyjmowani byli już na różnego rodzaju praktyki, staże, z ogromną nadzieją na to czekali. Niestety
znaleźli pracę
wszystko,
też dorywczą.
Tak, zostało to wszystko odwołane, więc no tutaj ten smutek, ten żal przed utratą czegoś jest taki bardzo widoczny w tym momencie.
A co z tą integracją? Człowiek idzie do nowego środowiska, idzie na studia, chce się zintegrować z tymi swoimi nowymi kolegami. I co będzie z tą integracją? No, drugi rok się rozpocznie i po prostu ta integracja przesunie się o rok?
Na pewno to samopoczucie społeczne jest ważne i rzeczywiście jest mocno zaburzone. Nawet jeżeli mówimy o szkole, szkoła to nie tylko lekcje. Szkoła to również kontakt z rówieśnikami na przerwach, to są spotkania po lekcjach. To są spotkania na różnego rodzaju, nie wiem, imprezach.
No to życie studenckie, no najpiękniejszy okres
tak,
w życiu człowieka.
Czy licealne chociażby, bo już w liceum też zaczynają młodzi ludzie w ten sposób ze sobą się kontaktować. No to zostało rzeczywiście zatrzymane i jest to duża trudność. Część osób, która mimo wszystko próbuje sobie w tym okresie radzić, odczuwa to nie aż z takim dużym trudem. Natomiast młodzi ludzie, którzy poddają się wszystkim restrykcjom, pojawia się bardzo dużo emocji, lęku, niepokoju, rzeczywiście odczuwają tutaj duży dyskomfort, bo wiedzą, że coś tracą. I tutaj cały czas, jak rozmawiamy, to wybrzmiewa bardzo mocno ta utrata czegoś. A w związku z tym pojawia się ten smutek, żal, bardzo złe samopoczucie, które może doprowadzić do różnego rodzaju innych trudności, chociażby depresji.
Jak można sobie z tym radzić? Bo powiedział pan, że no, niektórzy próbują sobie z tym radzić, a można w ogóle sobie z tym poradzić, jeśli tak, to w jaki sposób?
Tak, psychologowie, specjaliści, którzy prowadzili badania już w tym zakresie, a takich badań już jest sporo w Stanach Zjednoczonych, w Anglii, wyraźnie wskazują na to, że osoby, które mają pozytywne postrzeganie własnej osoby, które pozytywnie postrzegają siebie, otaczający świat, to mimo trudności zaczynają szukać rozwiązań, aby w też tych warunkach dobrze się poruszać albo jakoś się poruszać, żeby to nie było aż tak ciężkie. Raczej skupiają się na tym. Dużą trudność ten czas sprawia dla osób, które właśnie mają negatywne postrzeganie własnej osoby, negatywne postrzeganie otoczenia. Osoby wtedy się zamartwiają, pojawiają się różnego rodzaju myśli, które są uciążliwe, które są takie natrętne, które powodują właśnie te nieprzyjemne emocje. Więc tutaj warto by tak spojrzeć trochę na własną taką odporność osobistą, jaką mamy, żeby umieć rozpoznać, czy też zauważyć u siebie lęki, zamartwianie, pojawiający się stres, bo ten stres głównie dominuje w tym momencie właśnie utratą wielu sfer, które nam towarzyszyły do tej pory i to powoduje stres. Więc jeżeli umiemy rozpoznać lęk, umiemy rozpoznać ten stres, to wtedy szukamy sposobów, żeby sobie z nim radzić. Tak jak wcześniej powiedziałem, pozytywne nastawienie, takie pozytywne postrzeganie siebie, szukanie rozwiązania, a nie skupianie się na tych negatywnych rzeczach, na pewno ułatwia i podtrzymuje tą kondycję psychiczną, powiedzmy, na takim zdrowszym poziomie niż osoby, które negatywnie postrzegają rzeczywistość i siebie.
A co z tymi, którzy właśnie tak negatywnie postrzegają rzeczywistość i siebie i nie potrafią sobie tak poradzić, jak pan tutaj mówi?
Myślę, że warto skorzystać z pomocy w tym przypadku. Na pewno są specjaliści, którzy pomogą, którzy spróbują trochę nauczyć lub też wskazać inny sposób myślenia. Że tak naprawdę to myślenie w taki negatywny sposób, taki dołujący, nie pomaga. I doskonale o tym wiemy, że jak się nakręcimy, jak się mocno nastawimy tak negatywnie, to jest nam po prostu źle i tych emocji nieprzyjemnych robi się coraz więcej, coraz trudniej sobie z tym poradzić. Jeżeli jeszcze będziemy mieli wzmocnienie takiego negatywnego obrazu albo nieprzyjemnych emocji jeszcze w otoczeniu, bo tutaj jest bardzo ważna rola też dorosłych.
Żeby nie dobijali raczej, tylko
tak,
motywowali.
Tak, którzy też mają w tym okresie dość ważną rolę, żeby właśnie nie wzbudzać tego strachu, niepokoju, żeby nie nakręcać jeszcze tego dramatyzmu. Okej, to są bardzo trudne rzeczywiście sytuacje, natomiast dla zdrowia psychicznego warto byłoby to myślenie trochę przekierować w innym kierunku, w tym takim szukającym rozwiązania, bardziej pozytywnym.
Może porównanie zbyt daleko idące, ale no, tak jak wojna wyrywa nas na wiele lat z normalnego życia, tak samo ta pandemia jest jak wojna. No, miejmy nadzieję, że nie będzie trwała kilka lat, ale już prawie rok nam towarzyszy, więc po prostu nie mamy innego wyjścia. Musimy to przeczekać. Cały świat z tym walczy. To nie jest tak, że nam się to tylko przytrafiło.
Tak, myślę, że tutaj pojawi się trochę nowa era normalności. Myślę, że ta normalność będzie już trochę inna. To takie moje subiektywne zdanie, ale nawet jeżeli patrzę na zachowanie młodych ludzi, to będą najprawdopodobniej musieli się w tej nowej rzeczywistości na nowo odnaleźć. Myślę, że tutaj jest ważna rola nas dorosłych, żebyśmy jednak potrafili pomagać w tym okresie młodym ludziom.
Ta spowodowana pandemią izolacja wpływa też na pewne prospołeczne zachowania młodych ludzi i o tym już za chwilę. Pandemia COVID-19 negatywnie wpłynęła na życie i zdrowie milionów ludzi na świecie. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Naukowcy zbadali też, jak ta cała sytuacja odbija się na kondycji psychicznej młodzieży. I co się okazuje? Podczas izolacji nastolatkowie musieli się bardziej niż wcześniej wysilić, żeby zrozumieć punkt widzenia innych osób. Specjaliści nazywają to przyjmowaniem społecznej perspektywy. Co jeszcze? W porównaniu do stanu sprzed pandemii, młodzi ludzie nie mieli tylu okazji do podejmowania działań prospołecznych, to oczywiste, czyli na przykład pomagania innym. I dochodziło czasami do takich niepokojących przypadków zachowań antyspołecznych. Czy to może oznaczać znieczulicę, brak empatii, egoizm? Takie postawy może wykreować nam ta pandemia? Pytam o to naszego gościa, pedagoga, terapeuty Roberta Ćwikowskiego.
Mam nadzieję, że nie. Aczkolwiek rzeczywiście ten okres sprzyja temu, aby
tak społecznie też się trochę uwsteczniamy, może nie uwsteczniamy, zatrzymujemy się w tym rozwoju prospołecznym.
Tak, nie rozwijamy, może o tak. Dlatego, że w tradycyjnej formie funkcjonowania, gdzie wychodzimy na zewnątrz, wychodziliśmy i obcowaliśmy z innymi osobami, rzeczywiście widzieliśmy różnego rodzaju potrzeby, cierpienia, przede wszystkim kontakt na żywo, widząc tą drugą osobę, widząc jej zachowanie, mimikę, to również dużo daje, wywołuje też dużo różnych emocji. No w tej chwili tego nie mamy, czy też młodzi ludzie tego nie mają, bo siedzą w domu i są tylko przed komputerem. Bardzo często nawet nie używają emotikonek, bo już na ten temat nawet rozmawiam ze swoimi podopiecznymi czasami,
jak czego
mieszkają. Bo one nic nie wnoszą. Zauważają, że te emotikonki to są tylko obrazki i nie zawsze osoba uczciwie umieszcza odpowiednią ikonkę. Być może jest zła, ale umieszcza tam ten uśmieszek, żeby to jakoś tak wybrzmiało inaczej w czytaniu. Natomiast na żywo wygląda to zupełnie inaczej. Więc nawet mają trudność z tymi emotikonkami. Nie widzą się, nie słyszą, ewentualnie piszą tylko, lub też jak słyszą się na kamerkach, to bardzo taki okrojonej formie, na krótko.
No tak, poza tym już mają dość tych kamerek, kiedy siedzą godzinami na lekcjach z kamerkami, więc już nie chcą potem prywatnych relacji też w ten sposób pielęgnować.
Tak, rzeczywiście, no oczywiście ratują się jak tylko mogą. Niektórzy, którzy wychodzą z domu i spotykają się z innymi mimo obostrzeń, ale zachowując ten dystans, tak żeby to nie były jakieś duże spotkania, próbują się spotykać, jednak mimo wszystko biegają razem, spędzają ten czas wolny na rowerach chociażby. Natomiast spora część nie wychodzi z domu zupełnie i ta jest bardzo mocno pokrzywdzona.
A co z życiem emocjonalnym tych młodych ludzi? Gdzie tu czas i miejsce, na przykład na pierwsze miłości albo pielęgnowanie tych już zainicjowanych przed pandemią takich świeżych związków? No nie da się online chyba.
Tak jak rozmawiamy cały czas, ta droga została zatrzymana ku dorosłości i ten rozwój emocjonalny, społeczny czy chociażby psychiczny nie mają możliwości doświadczania, bo bardzo często te sfery są kształtowane właśnie przez doświadczanie, przez kontakt z innymi osobami, przez odczuwanie różnych emocji, znajdowanie się w różnych sytuacjach, które to wywołują różne emocje, pojawiają się różne myśli i tak dalej. Czyli tutaj następuje takie kształtowanie naszej osobowości młodego człowieka. No teraz no, jest to utrudnione, to się zatrzymało, a jednak młodzi ludzie chcą iść do przodu i tu jest duży kłopot, bo młodzi ludzie właśnie chcą iść, poznawać, rozwijać się, zobaczyć wiele rzeczy. Ten uciekający czas teraz dla nich jest bardzo trudny, bo nie mogą nic robić, a ten czas idzie do przodu, a oni stoją w miejscu, są zatrzymani.
Stąd pytanie nastolatki na przykład, mamo, czy to normalne, że ja jeszcze w tym wieku nie mam chłopaka? No ale gdzie masz tego chłopaka poznać, jak od wielu miesięcy siedzisz w domu na przykład?
Zgadza się, no można poznać w internecie, a tu jest duże ryzyko.
No nie, to nie zachęcamy jednak.
Zgadza się.
I to wszystko tak niestety wygląda. Za moment spróbujemy jakoś to podsumować i podpowiedzieć, jak przetrwać ten trudny okres. Przerwane zawodowe kariery, chaos w dochodzeniu do dorosłości, emocjach i relacjach międzyludzkich. To wszystko z powodu przedłużającej się pandemii. I o tym dziś rozmawiamy z naszym gościem, pedagogiem, terapeutą Robertem Ćwikowskim. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie powiedzieć, jak długo to wszystko jeszcze potrwa. Ile jeszcze szkody nam wyrządzi ta nienormalna dla wszystkich sytuacja. Zatem pytanie, jak żyć? Jak to wszystko przetrwać, by nie zrobić krzywdy sobie i innym, no i jakoś potem wszystkim się podnieść, wrócić na normalne tory, chociaż one już normalne nie będą, bo tak jak pan powiedział, czeka nas jakaś nowa normalność, nie wiadomo jeszcze jaka.
Myślę, że warto próbować mimo wszystko do tej normalności się zbliżać. Ja obserwując osoby, z którymi pracuję, zauważam, że pomaga to, gdy zaczynają wracać do swojej jakiejś rutyny. Jeżeli do tej pory młody człowiek wstawał rano, szedł do szkoły, musiał zadbać o higienę, zjeść śniadanie, spakować się, ubrać, wyjść, tak ten pierwszy czas pandemii powodował, że młodzi ludzie klaskali w ręce i mówili, że super, nie muszę teraz wstawać, nie muszę nic robić, lekcje pod kołdrą. No niestety potem się to już troszeczkę, tak powiem trochę kolokwialnie, przejadło.
Tak, teraz wstają rzeczywiście. Ubierają się, myją włosy, tak, i starają się żyć jak ludzie i wyglądać jak,
tak,
ludzie.
I to jest ważne, aby również rodzice o tym wiedzieli, o to dbali. Oczywiście młodzi ludzie mogą się tłumaczyć w różny sposób, że im się nie chce, a po co, a to bez sensu, przecież to jest tylko lekcja przed komputerem, mogę być w piżamie, pod kołdrą. I czasami rodzice rzeczywiście odpuszczają, ale dla takiego zdrowia psychicznego jest to ważne, aby zachowywać przynajmniej takie pozory tej rutyny, że wstanę, że zjem, że się ubiorę, usiądę do biurka, odrobię lekcje w międzyczasie, mogę jeszcze zadbać jakieś obowiązki domowe, jeżeli takie są, więc przynajmniej tworzyć taką, no, tak trochę mówię w cudzysłowie, takie pozory, takiej normalności.
Samemu się
rutyny
mobilizować do tego.
Tak. I bardzo często młodzi ludzie mówią, że to pomaga, że zaczynają funkcjonować podobnie, jak funkcjonowali wcześniej. Znam różne przypadki, nawet młody człowiek jeden mówił mi, że wychodzi na klatkę schodową, tam robi sobie 4 kroki i wraca do domu, tak żeby się troszeczkę rozruszać, tak wrócić do tego, co było, przynajmniej na tyle, ile się da. A nie tak zostać właśnie w łóżku i teraz już nic nie muszę, wystarczy, że odpalę komputer.
Jeszcze teraz zimno.
Tak, rozumiem młodych ludzi niektórych, którzy rzeczywiście tak do tego podchodzą, bo mają taką swoją konstrukcję psychiczną, że jest im po prostu trudno.
Ale ma pan rację, mają już dosyć tego.
Mają dosyć, tak. Są tacy, którzy mają tego dosyć, są tacy, którzy się z tego cieszą. Tutaj też nie można wrzucać do jednego worka wszystkich młodych ludzi, bo są pewne osoby, którym taka izolacja bardzo odpowiada. Ci, którzy doświadczali różnego rodzaju trudności z rówieśnikami, ci, którzy mieli takie, powiedzmy, trochę zachowania alafobijne, czyli dużo lęków, niepokojów, siedzenie w domu.
Fobie rozmaite,
tak,
społeczne, szkolne.
Pobyt w domu tak naprawdę jest dla nich dobry. Nawet poprawiają się w nauce, nawet zaczynają być widoczni na lekcjach, gdzie do tej pory byli tacy przeźroczyści na zajęciach. Po prostu siedzieli sobie i za bardzo nie byli aktywni, a tak teraz zaczynają się uaktywniać bardziej. Więc są też młodzi ludzie, którym to odpowiada. Zwłaszcza ci, którzy funkcjonowali trochę w taki sposób, że się izolowali. I oni bardzo często zachowują te wszystkie swoje rytuały, wstają rano, szykują się do szkoły i oni sobie dobrze radzą. Trudność mają te osoby, które były aktywne, które były takie właśnie
prospołeczne.
Tak, i tutaj pojawia się rzeczywiście kłopot i w samopoczuciu, bo ta sfera psychiczna, emocjonalna, no, nie jest zaspokajana tak, jak do tej pory ci młodzi ludzie byli do tego przyzwyczajeni. No i ta nowa normalność jest trudna.
Więc wracać do takiej rutyny sprzed pandemii, ale też tak jak pan wcześniej mówił, uruchomić raczej pozytywne myślenie, no bo przecież nie będziemy tak trwać przez lata, miejmy nadzieję, w tej sytuacji nienormalnej.
No miejmy nadzieję, że to się będzie jakoś normowało. Czy to będzie już takie samo, jak było wcześniej, trudno powiedzieć. Nikt tego nie wie, czy tak będzie. Natomiast na pewno należałoby próbować do tej nowej normalności przyzwyczajać, szukać rozwiązań, jak sobie w tych warunkach teraz radzić. Rozumiem, tego nie mogę robić, ale mogę zrobić coś innego. Czegoś mi nie wolno, ale mogę zrobić dodatkową rzecz. Więc bardziej skupiając się na rozwiązaniach niż na problemie. Podobnie jak czasami rozmawiam z dorosłymi już, tymi młodymi dorosłymi, niektórzy wrócili rzeczywiście do domów, ci, którzy wyjechali na studia i wynajęli swoje mieszkania i mieli pracę, niektórzy wrócili, niektórzy nie. Mimo że mają zajęcia zdalne, zostają w danym mieście, szukają pracy, jednak starają się tą dorosłość dogonić, żeby ona jednak była.
I to jest lepsze?
Myślę, że dla wielu osób będzie to dobre.
Jeśli jest możliwość finansowa, to raczej radziłby pan, żeby tak łatwo się nie poddawać i nie wracać.
Zdecydowanie. Ten etap przeskoczenia właśnie z dojrzałości do dorosłości związany jest bardzo mocno właśnie z wyprowadzką z domu, czyli idę już na swoje, jak to bardzo często młodzi ludzie mówią. Jeszcze oczywiście ze wsparciem rodziców,
ale
opiekunów.
Ale odcinamy już te pępowiny.
Ale
jednak.
Tak, powoli zaczynam żyć tak, jak ja chcę. I to jest bardzo korzystne dla młodego człowieka, przynajmniej dla jego rozwoju. W momencie, kiedy to zostało zatrzymane i następuje powrót do domu, pojawia się dużo nieprzyjemnych emocji, właśnie takiego żalu, smutku.
Przetrwamy to, myśli pan? Psychicznie?
Ja pozytywnie myślę, więc tak, oczywiście, że tak.
O fizycznym przetrwaniu nie wspomnę, ale psychicznie przetrwamy.
Chcę wiedzieć i myśleć, że tak.
No i z tym państwa zostawiamy. Pedagog, terapeuta Robert Ćwikowski z pracowni psychoedukacji i profilaktyki dzieci, młodzieży i dorosłych Noesis w Białymstoku był dzisiaj naszym mentorem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję państwu.
I do usłyszenia Iza Serafin.